Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura o poranku. Festiwal Muzyczna Koszkiew. Paweł Ris, naszym pierwszym gościem. Dzień dobry, Pawle.
Cześć, Kuba. Dzień dobry Państwu.
Jest piątek, w niedzielę kolejny koncert już drugi. W ramach festiwalu. Już drugi, ale dzisiaj zapowiadałem nasze spotkanie poranne w Radiu Kraków, na głównej antenie, czyli tej naszej macierzystej antenie Radia Kraków. I zastanawiałem się, który to jest festiwal. 10, 11?
10, chociaż 11 lat od powstania.
Dobrze, czyli tutaj gdzieś się pogubiłem, pandemicznie, tak?
Pandemia spowodowała, że mieliśmy roczną przerwę w roku 2020. Od zeszłego roku rozpoczęliśmy na nowo kontynuację tego festiwalu.
Festiwal pomysłodawcą przed laty był profesor Mirosław Herbowski, który cały czas jest zaangażowany.
Tak, profesor Mirosław Herbowski oraz pan Robert Sipior, którzy stworzyli razem...
Których pozdrawiamy oczywiście.
Oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Oni stworzyli Stowarzyszenie Muzyczna Koszkiew. Mhm. Mieszkają w tamtej okolicy, są zaprzyjaźnieni z tamtejszymi mieszkańcami, artystami, bo tam też dużo bardzo mieszkańców mieszka, nie tylko muzyków, ale także malarzy, rzeźbiarzy, plastyków. Zaprzyjaźnili się także z tamtejszym proboszczem parafii. Nie pamiętam nazwiska poprzedniego proboszcza, bo w międzyczasie trwania festiwalu proboszcz się zmienił. Obecny proboszcz, którego również pozdrawiamy, jesteśmy bardzo wdzięczni, ksiądz Paweł Łukaszka, bardzo serdecznie gości nas co roku w swojej parafii. Jest to kościół pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Koszkwi. Przepiękna, nieduża, co ciekawe, świątynia, ale o bardzo fajnych warunkach i walorach akustycznych.
Słuchałem jakiegoś wywiadu profesora Mirosława Herbowskiego, który powiedział na pytanie, dlaczego akurat ten kościół, no kiedy wpadł na pomysł, był na mszy i wtedy gdzieś tam coś zakołatało mu w głowie, żeby właśnie w tym kościele zorganizować takie przedsięwzięcie.
Profesor Herbowski jest bardzo światowym człowiekiem, bo on bardzo dużo znajomych, przyjaciół i muzyków z nas całej Europy, nie tylko, więc dużo podróżuje po Europie. A w Europie Zachodniej tego typu festiwale, szczególnie w krajach germańskich, są bardzo popularne. Czy to w Skandynawii, czy właśnie w Niemczech, Szwajcarii, Austrii. Jest na przykład bardzo popularny, może to źle powiedziane, ale bardzo prestiżowy festiwal w mieście w szwajcarskim Gstaad. To jest maluteńkie miasteczko. To jest takie kilka tysięcy, nie więcej, a o ile nie mniej nawet osób tam mieszka. Jest właśnie podobnych gabarytów kościółek i jakoś w połowie XX wieku Yehudi Menuhin zakochał się po prostu w tej miejscowości i rozpoczął tam festiwal. I to jest festiwal, który się do tego stopnia rozwinął, że tam są już kursy muzyczne dla wybitnych młodych muzyków oraz szereg koncertów właśnie w takiej niedużej przestrzeni sakralnej o naprawdę zjawiskowej akustyce. Jeden z naszych kolegów z organizacji, który też Tomek Sowa, który jest muzykiem, miał okazję tam koncertować, to opowiadał mi, że po prostu wrażenia są niesamowite. I na podobnej zasadzie myślę, że profesor zainspirował się w jakiś sposób, żeby coś takiego w Polsce stworzyć. Oczywiście tego typu wydarzenia w regionie i w całej Polsce też mają miejsce w różnych innych częściach Polski, że w przestrzeniach sakralnych organizujemy wydarzenia muzyczne dla ludności i szczególnie cenne wydaje mi się, że takie wydarzenia są właśnie w mniejszych ośrodkach, gdzie ludzie nie mają możliwości na co dzień styczności z wyższą kulturą muzyczną, gdzie żeby dostać się do filharmonii, opery czy jakiejkolwiek instytucji muzycznej, przeżyć po prostu koncert na żywo, naprawdę dobrej muzyki, no musieliby poświęcić kawał czasu, żeby dojechać
kawał
gdzieś.
Kawał czasu, pieniędzy, dokładnie. Jeszcze bilety, bo to oczywiście kupowanie biletów też nie jest najprostsze. Proste jest samo w sobie, ale też dostać bilety na dobry
dokładnie.
Koncert.
Dokładnie. Dzięki patronatowi i sponsoringowi województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego oraz gminy Zielonki, czyli dzięki środkom samorządowym, za które jesteśmy ogromnie wdzięczni, możemy właśnie taką kulturę za darmo udostępnić mieszkańcom lub okolicznym osobom czy turystom nawet, którzy przyjeżdżają i nawet przypadkowo trafią po prostu na to wydarzenie.
No tak, Koszkiew, Jura Krakowsko-Częstochowska, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych, jeżeli chodzi o Jurę Krakowsko-Częstochowską. Powiedziałeś, że profesor Mirosław Herbowski, ja zaraz dojdę do momentu, dlaczego ty jesteś tutaj dzisiaj, a nie profesor, czy
to trochę inna
twórca.
Historia.
To trochę inna historia, ale też przez pryzmat tego festiwalu ubrana, bo przecież tam grałeś, tak? Z tego, co...
Tak, też...
Byłeś uczestnikiem festiwalu.
Byłem, w tym roku także będę.
Więc do tego momentu dojdziemy.
Natomiast... Nie tylko muzycznym.
No właśnie. Natomiast profesor Herbowski, wspomniałeś, że pracował w Danii, pracował w Finlandii, te wzorce europejskie gdzieś tam poznał i też kontakty wykorzystuje do zapraszania gości, bo ta lista gości niektórzy muzycy najwyższej klasy, ale nie tylko, bo podczas organizacji festiwalu i umawiania artystów, którzy przyjadą do Koszkwi, tam pojawiają się także nazwiska artystów, którzy zaczynają. Tak, niejednokrotnie. Profesor i wydajecie możliwość.
Jest to jedna z misji, czy też idei i stowarzyszenia, i festiwalu, aby umożliwić młodym artystom, szczególnie tym, którzy już w jakiś sposób zaznaczają się w życiu muzycznym, możliwość zaprezentowania się i też być może dostania jakichś pierwszych honorariów muzycznych, takie za wykonanie, nie tylko za nagrodę za konkurs, ale już faktycznie tak wprowadzenia ich pomału w życie muzyczne, jak to wygląda, czyli muszą przyjechać, zagrać, oprócz tego podpisać swój sposób jakąś umowę zawiązać, czy to wolontariacką, czy też już jakąś umowę, jeżeli są to osoby, które mogą w ten sposób zostać powiązane z festiwalem. Ta idea jest moim zdaniem wspaniała, bo nieczęsto spotykana na festiwalach, takich poważnych festiwalach muzycznych. Nie pamiętam dokładnie, od której edycji zostało to wprowadzone, ale też to był pomysł profesora Herbowskiego, który również jest jurorem w wielu konkursach muzycznych, szczególnie pianistycznych. W tym roku mamy wyjątkową sytuację, bo z reguły co rok ten festiwal gościł raz w trakcie każdej edycji, raz pojedynczy koncert dla młodych laureatów. W tym roku tych laureatów zebrało się aż tylu, że mamy dwa koncerty dzień po dniu, 14 i 15 sierpnia, także w niedzielę i poniedziałek, które jest świętem wolnym.
No właśnie, laureaci, tak, jak powiedziałeś, profesor Herbowski bywa na różnych konkursach i to są muzycy niejednokrotnie bardzo młodzi, bo tam słyszałem, że przed laty bodajże 11-latka wystąpiła. Więc profesor daje możliwość, zdarzają się i młodsi tak, nawet, proszę.
Dokładnie. No jeżeli, wiadomo, Mozart zaczynał mając raptem kilka lat, a już wielu wybitnych, nie tylko on, wielu wybitnych muzyków koncertowało w wieku lat 7, 8, 9, 10, grało jako solista z orkiestrą i nie były to prezentacje po prostu dziecka, które przychodzi coś zagrać, tylko faktycznie już prawie, że dojrzałe prezentacje muzyczne. Często się zdarza, że ci młodzi artyści też już prezentują taki poziom muzykalności chociażby, bo wiadomo, technikę się szlifuje całe życie, ale muzykalność, którą ma się z reguły wrodzoną, no to prezentują taką, że niektórym dorosłym naprawdę powodują kompleksy. Tak,
jasne. Paweł, z tobą jeszcze będę chciał dzisiaj porozmawiać w Radiu Kraków Kultura o edukacji muzycznej, myślę w drugiej części tej godziny.
Spróbujemy podjąć ten trudny temat,
ale Festiwal Muzyczny Koszkiew, pierwszy koncert już za nami.
Dokładnie. Ale ta koncert lista otwierający właśnie został postanowiony tak, że profesor Herbowski zaprosił swoich gości, sam był wykonawcą i na każdym z następujących koncertów również są zaproszeni goście, którzy już z racji jubileuszowej edycji już pojawili się na festiwalu. Z reguły większość tych wykonawców to są osoby, które w jakiś znaczący sposób pojawiały się i bardzo mocno zapisały się w historii festiwalu.
Możesz opowiedzieć troszkę więcej o repertuarze, o tym, co będzie, o harmonogramie festiwalu? Bo dzisiaj piątek, to w niedzielę kogo będziemy mogli posłuchać?
W niedzielę najbliższą usłyszymy duet na wiolonczele i fortepian. Zagrają dla nas na wiolonczeli Piotr Bylica, a przy fortepianie Sławomir Cierpik. No i wykonają dla nas dwie naprawdę potężne sonaty wiolonczelowe. Wspaniałe dzieła. Ludwiga van Beethovena, drugą sonatę G-moll, opus 5 numer 2 oraz sonatę A-dur Cezara Franka, która jest wprawdzie oryginalnie na skrzypce i fortepian, ale przez francuskiego wiolonczelista Gilles Desarta została transkrybowana na wiolonczele i fortepian. Także naprawdę potężny, bo to są długie utwory, ponad 25-minutowe. Potężny repertuar, który zapełni naprawdę fajny czas dla słuchaczy i może przynieść naprawdę niesamowite doznania muzyczne. Oprócz wykonawca muzyki zawsze staram się ja lub też artyści wprowadzać słuchaczy i opowiedzieć coś o tej muzyce. Ja uważam, że o muzyce trzeba mówić, nie tylko
opowiedz
ja.
O tym koncercie, który będzie
Znaczy, dopiero jestem na etapie przygotowania. Zapowiedzi. Dlatego serdecznie zapraszam na koncert, aby posłuchać o tych utworach. Co mogę zdradzić więcej? No, każde dzieło niesie ze sobą jakąś historię. Czasem jest to naprawdę rzecz prozaiczna. Po prostu ktoś poprosił kompozytora, jakiś wykonawca poprosił kompozytora, weź napisz mi po prostu jakiś fajny utwór. A czasem historie są takie, że może z tego powstać naprawdę niesamowity scenariusz. No, liczne przykłady filmów o muzyce, Amadeusz chociażby, no to jest biograficzny, ale o samym jednym rekwiem Mozarta można by po prostu zrobić serial kilkudziesięciosezonowe na przykład.
Czyli wstęp będzie. I teraz doszedłeś do tego momentu, jak ty jesteś zaangażowany, bo profesor Herbowski opowiadał bodajże rok temu, że od pewnego momentu młodzi są zaangażowani w organizację, a on jest dyrektorem, jak
dyrektorem artystycznym.
Oczywiście tak z przymrużeniem oka, on nie lubił wypowiadać tego stwierdzenia, że jest dyrektorem, ale to wy teraz przejęliście pałeczkę.
Można powiedzieć, że przejęliśmy raczej kwestię takiej pomocy organizacyjnej, czyli kwestię, wiadomo, rozliczeń, księgowości, latania, rozwieszania plakatów, załatwiania umów, kontaktów z patronami, ze sponsorami, kontakty z artystami i zapraszanie artystów to właśnie przede wszystkim rola dyrektora artystycznego, czyli profesora Herbowskiego. Ja także staram się właśnie udzielać, dzieląc się ze słuchaczami swoją pasją i opowiadając im o muzyce, ponieważ łatwość sprawia mi i przyjemność zdobywanie wiedzy o muzyce, a potem przekazywanie jej na szczęście, to może nieskromnie powiem. Natomiast często po koncertach, ponieważ oprócz koncertu odbywają się także spotkania z artystami w salce parafialnej po koncercie, no to często nie tylko do artystów podchodzą, ale także do mnie, dziękując mi za na przykład słowo wstępne, że zupełnie coś innego naświetliło im sytuację, jak tych utworów, jak to wygląda. I inaczej się słucha po prostu muzyki, jeżeli coś się o niej wie więcej niż po prostu, że przychodzimy posłuchać utworu. Wiadomo, nazwiska takie jak Beethoven, Mozart, Chopin, one są magnesami dla ludzi. A tutaj często mamy na festiwalu do czynienia z kompozytorami mniej znanymi albo nawet czasem zupełnie zapomnianymi. I to też jest swego rodzaju idea.
Żeby przypomnieć.
Żeby uświadomić w ogóle słuchaczy, że takie postaci istniały i to są ważne postaci, które z przyczyn często losowych zostały zapomniane w historii muzyki, a już nie mówiąc w ogóle o świadomości ogólnej, społecznej.
Mówiłeś o tym kościele narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Koszkwie, gdzie festiwal się odbywa, i mówiłeś o jego akustyce. Jakie są twoje wrażenia z koncertowania tam?
Kościół jest bardzo przyjemny. Nie potrzeba specjalnie wiele starania, aby uwypuklić pewne jakieś swoje pomysły muzyczne, aby tą interpretację jakoś trzeba specjalnie się nasilać, żeby tą interpretację wyciągnąć, bo akustyka tego kościoła pomaga. To jest kościół barokowy, który posiada wiele ornamentów i pomimo tego, że jest to bardzo bogate zdobienie, to jednak sklepienie, posadzka i wszystkie elementy środku nie przeszkadzają, a wręcz pomagają, aby ten dźwięk stworzyć. I co ciekawe, dźwięk bardzo dobrze roznosi się w środku, jak i na zewnątrz kościoła, ponieważ podczas koncertów drzwi zarówno boczne, jak i główne zostają otwarte i na zewnątrz tą muzykę bardzo dobrze również słychać.
Myślę sobie o tej akustyce tych pomieszczeń, bo to jest trochę tak, że niejednokrotnie muzycy wchodząc z jakiegoś pomieszczenia, ciężko zagrać momentami w tym pomieszczeniu, bo dźwięk wraca i ta akustyka jest słaba. W tym kościele takiej absolutnie takiego problemu nie ma.
Nie, nie ma absolutnie, tym bardziej, że też zawsze jest możliwość przed koncertem, żeby artyści mogli sobie spróbować.
No tak.
To jest konieczność.
To jest konieczność absolutna, żeby nie pierwszy raz już będąc na scenie. Kiedy zagrasz?
Ja gram ze swoim kwartetem smyczkowym w ostatni, zamykający koncert tak naprawdę. Gramy dwa kwintety klarnetowe oraz jeden kwartet smyczkowy. Kwintet klarnetowy Karla Marii von Webera z Tomaszem Sową jako klarnecistą. Jest to jedno z najpopularniejszych dzieł na to zestawienie instrumentalne obok kwintetu Mozarta chociażby albo Brahmsa. Ale w pierwszej części programu zagramy dwie zupełnie chyba w Polsce nieznane kompozycje. Jedna to są szkice hebrajskie Aleksander Kraina, to jest kompozytor hebrajski, pochodzenia żydowskiego, który działał w Rosji, zmarł w roku 1951, także 70. rocznica śmierci w zeszłym roku przypadła. Kompozytor, który, można powiedzieć, stworzył taką szkołę, nową szkołę żydowską w muzyce rosyjskiej. On bardzo inspirował się melodiami i pieśniami czy z synagogi, czy po prostu tradycyjnymi hebrajskimi. I to jest coś, co myślę też wprowadzi jakiś ciekawy pierwiastek do festiwalu, gdzie dominuje raczej muzyka taka totalna, klasyczna, europejska. A drugim utworem z tych ciekawszych, wszystkie są ciekawe, ale z tych mniej znanych będą szkice ukraińskie Józefa Koflera. A to jest kompozytor, który w Polsce jest bardzo marginalizowany, choć pomału przypominany za sprawą różnych działań artystów. Będą to szkice ukraińskie, chyba jego, najprawdopodobniej jego ostatni utwór, bo kompozytor ten został zginął, został zamordowany przez nazistów w trakcie II wojny ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. Jest to bardzo ciekawa postać w panoramie polskiej muzyki międzywojennej, ponieważ jako jeden z pierwszych polskich kompozytorów zainteresował się tymi technikami, które nie były wówczas w muzyce polskiej w trendzie. W muzyce polskiej dwudziestolecia międzywojennego trendem był Paryż, neoklasycyzm taki francuski, a Koffler zainteresował się dodekafonią, muzyką z Wiednia, ponieważ tam też studiował i był jeden z pierwszych kompozytorów, który zaszczepił w ogóle zainteresowanie tym nurtem wiedeńskim w muzyce polskiej. Te utwory, te szkice ukraińskie, które jednocześnie chcielibyśmy jako wyrazić też swój hołd walczącej Ukrainie, on opracowuje tradycyjne pieśni regionu Lwowa i wschodniej Galicji, ponieważ on był kompozytorem aktywnym głównie we Lwowie, tam działał, żył i pracował na uczelni i w filharmonii. Opracowuje w sposób taki swój dla siebie, czyli po prostu bierze melodię jakąś ludową i dodaje do tego swoje eksperymenty brzmieniowe, dodając niesamowicie ciekawa faktura pomysłowa, coś zupełnie oryginalnego, jeżeli porównamy to z twórczością innych kompozytorów.
Kiedy to będzie?
28 sierpnia, niedziela.
Ostatnia niedziela sierpnia,
ostatni koncert zamykający. No i na koniec oczywiście spektakularny kwintet klarnetowy Webera.
Dobrze, natomiast trochę prywaty. Żona też zagra.
Żona też zagra na innym koncercie, jest pianistką, będzie towarzyszyć również Tomkowi Sowie z repertuarze polsko-niemieckim, bo będą to pieśni Fryderyka Chopina, które zaśpiewa Magda Niedbała-Solasz, wspaniała mezzosopranistka. Oprócz tego Antoniego Szałowskiego, sonatina na klarnet i fortepian i na zwieńczenie 6 pieśni niemieckich Luisa Spohra, również zapomnianego kompozytora, który w zasadzie w swoich latach życia był czasem nawet ceniony wyżej od Beethovena. A mniej więcej pod ich lata życia zbiegają się, Spohr żył troszeczkę dłużej. Dzisiaj jest pamiętany głównie za sprawą swoich koncertów skrzypcowych, ale to tylko w środowisku takim branżowym. Na zewnątrz świadomość o nim jest jeszcze malutka, a muzyka jest naprawdę wyrafinowana i wspaniała i nie odstaje od tych najbardziej znanych nazwisk.
Dlatego został wyciągnięty przez was.
Dokładnie.
Żeby go przypomnieć, żeby go...
Tu właśnie musimy podziękować profesorowi Herbowskiemu, bo to on zaproponował, jest taki fajny utwór Spohra, może byście to zagrali.
Okej, okay. No to fajnie, że to jest właśnie w ten sposób, bo klasykę na różnych festiwalach, ona jest grana i ona, i ja rozumiem, że słuchacze też lubią klasykę, ale też właśnie edukacja tutaj ma bardzo ważne znaczenie. Edukacja muzyczna, o której z tobą też chciałem porozmawiać w dzisiejszym poranku, natomiast muszę jeszcze kilka kwestii na temat biletów, wejściówek, bo jest jednak ograniczona liczba miejsc w kościele.
No, ze względu na przestrzeń tak. Natomiast byliśmy bardziej ograniczeni w zeszłym roku, kiedy obowiązywały jeszcze ograniczenia pandemiczne i wszyscy słuchacze musieli wypełniać oświadczenia, że są zdrowi, że w razie, gdyby pojawiła się jakaś choroba, czy ktokolwiek, kto jest zarażony, to trzeba skontaktować się ze wszystkimi. No, było to dość problematyczne technicznie oczywiście, bo nie wszyscy oczywiście są skorzy, żeby podawać swoje imię, nazwisko, numer telefonu. No i spowodowało to też komplikacje czasowe, bo wydłużało to rozpoczęcie koncertu chociażby. A w tym roku już jest spokojniej. Miejsca jest całkiem sporo w kościele. Nie liczyłem, ile się osób zmieści, ale...
Ale spokojnie, jak się przyjedzie, to
na pewno znajdzie
szansa.
Się, a tak jak wspomniałem, bardzo dużo dobrze słychać na zewnątrz. Jeżeli ktoś jest z dziećmi i dzieci na przykład mają ochotę sobie poskakać, pooglądać przyrodę, można słuchać muzyki dalej, a prowadzić dzieci dookoła kościoła na przykład.
To jest taka nasza propozycja. Pozycja trochę weekendowo-niedzielna, a zwłaszcza, bo Koszkiew oprócz kościoła Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela jest piękną miejscowością.
Owszem, jest zamek, dookoła są wspaniałe ścieżki rowerowe, trasy turystyczne, można się wspaniały spacer odbyć i zwieńczyć go, albo przerwać właśnie udziałem w koncercie, albo w mszy świętej.
Koncerty są o stałej godzinie?
O stałej godzinie, bo o godzinie 16 jest msza święta. Po mszy świętej...
Czyli 17.30.
Chwila przerwy, 17.15 z reguły, może czasem tam minutka, dwie po.
Jasne, czyli tak, wejściówki, po prostu trzeba przyjechać.
Po prostu trzeba przyjechać, nie trzeba nic więcej. O godzinie 17.15 z reguły koncerty startują.
Każda niedziela do końca wakacji, Festiwal Muzyki Koszkiew.
Każda niedziela i Święto Matki Święto Wojska Polskiego i Matki Boskiej Zielonej. No 15 to jest poniedziałek.
Poniedziałek 15, dobrze. A to będzie taki dwudniowy, tak?
Dwudniowy, jest święto, dzień wolny od pracy.
Tak jest.
Msze święte odbywają się w porządku niedzielnym, także też po mszy o godzinie 16 koncert. 14-15 młodzi laureaci, pozostałe koncerty zaproszeni goście związani już z festiwalem od początku jego.
Paweł Ris jest gościem poranka w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Paweł Ris w poranku Radia Kraków Kultura o festiwalu muzycznym Koszkiew, 10. festiwalu muzycznym. Zapraszaliśmy Państwa, przypomnę, każda niedziela po mszy, która jest o 16 w kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Koszkwi, koncert 17.15. Niedziela do końca. Tak jest, z reguły. Bo
z reguły 17.15,
tak
wiadomo.
Jest. Ale jeżeli
zawsze ktoś... staramy się czekać, jeżeli widzimy, że jeszcze jacyś goście się schodzą, to poczekamy.
Tak, drodzy Państwo, nie trzeba biletów, po prostu trzeba przyjechać.
Ten wolny.
Trzeba przyjechać. I jeszcze do tego festiwalu na koniec wrócimy, żeby Państwu przypomnieć. Natomiast Paweł, oprócz tego, że jest współorganizatorem obecnie tego festiwalu, na co dzień grasz w Orkiestrze Opery Śląskiej.
Tak. Jestem zatrudniony na etacie w Orkiestrze Opery Śląskiej i gramy różne spektakle.
Na studiach doktoranckich jesteś.
Oprócz tego jeszcze studia, szkoła doktorska, bo teraz
szkoła
w tej
doktorska.
Chwili po reformie nazywają się te dawniejsze studia trzeciego stopnia, studia doktoranckie, to teraz szkoła doktorska. Tutaj na Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
Droga twoja to edukacja? Później? Młodych muzyków, czy
cały
raczej...
czas się zastanawiam. Ja jestem otwarty na różne opcje.
Wiesz, twoja wiedza, twoja pasja może jest pewnie ogromnym atutem.
Bardzo wielu muzyków łączy granie z edukacją. W niektórych krajach, tak jak rozmawiałem z moim przyjacielem z Turcji, który jest wykładowcą na Akademii Muzycznej w Ankarze, no to mówi, że tam jest, trzeba wybrać. Albo edukacja, albo czynne granie w orkiestrze takie zawodowe, albo trzeba grać na etacie w orkiestrze i zespole, albo można uczyć i grać solowo. Także on wybrał drogę tą edukacji i występu solowego. My na szczęście nie jesteśmy stawiani, podejmując zatrudnienie, czy tutaj, czy wiążąc swoją przyszłość z uczelnią, nie jesteśmy postawieni przed takim wyborem. Owszem,
pogodzenie nie jest łatwe.
Nie jest łatwe, ale wielu wspaniałych pedagogów, nie wiem, profesor Tarholik, który jest koncertmistrzem w Nosprze, uczy, ma klasę w Szkole Muzycznej w Nowej Hucie oraz na Akademii Muzycznej w Krakowie, no jest w stanie to jakoś pogodzić, do tego jeszcze kursy muzyczne i wielu innych pedagogów również w podobny sposób.
No bo to przede wszystkim pasja do uczenia
jest... zaangażowanie i chęć poświęcenia praktycznie każdej minuty temu wszystkiemu. No.
A czym jest dla ciebie muzyka klasyczna?
To jest bardzo trudne pytanie. Jest czymś, co można powiedzieć, wypełnia jakby całe moje serce. Znaczy, tą stronę pasji serca. Moje serce należy oczywiście do mojej małżonki i rodziny. Natomiast muzyka klasyczna jest pewnego rodzaju przygodą i wspaniałym przeżyciem. Jestem wdzięczny opatrzności, że tak się moje losy potoczyły, bo było wiele zawahań po mojej drodze, było wiele różnych sytuacji, zastanowień, kiedy byłem o krok od totalnego oderwania się od muzyki, obcięcia wszystkich związków bezpośrednich i spróbowania swoich sił w jakimś innym kierunku poza muzycznym. Na szczęście jakoś tak się wszystko ułożyło, że zostałem i nie żałuję, choć jest, łatwo nie jest, wiadomo, ale gdzie jest łatwo? Zawsze, jeżeli coś chce się osiągnąć, trzeba włożyć to dużo pracy, dużo czasu, dużo poświęcenia, ale wydaje mi się, że w przypadku muzyki, jeżeli ktoś jeszcze oprócz tego ma dużo szczęścia, a wydaje mi się, że dużo szczęścia mam, wspaniałych patronów, przyjaciół, którzy mi pomagają, z rodziną oraz z pedagogami na czele, można naprawdę zajść daleko i przez to mieć ogromną satysfakcję w życiu, że nie jest się, w cudzysłowie, bo nie chcę nikomu ujmować, ale jakimś wyrobnikiem w instytucji, firmie, gdziekolwiek, albo co gorsza, robi się coś, co musi się zrobić, ale niekoniecznie się lubi.
No pasja jest jakby pasja jest w robienie wypadku, zawodowo dokładnie. Czegoś, co jest pasją, jest...
Oczywiście są ludzie, którzy odnajdą się, jeżeli siedzą...
Jasne, nie, no, oczywiście.
Od rana do świtu robią swoje po prostu, nie wiem, informatycznie, albo pracują z tekstem, albo cokolwiek innego. No, spróbowałem w trakcie studiów pracy w firmie pozamuzycznej, totalnie niezwiązanej z muzyką. Po 2 tygodniach
było ciężko,
a szczerze, miałem ochotę naprawdę nie wiem, palnąć sobie w łeb, w cudzysłowie, i zostawić to. Na szczęście udało mi się pozostać przy muzyce i to niesamowicie wpłynęło na moje życie. Żona moja również jest muzykiem, więc także w zasadzie dzięki temu udało mi się rozwinąć rodzinę, zbudować i jestem szczęśliwy dzięki muzyce.
Mówiłeś o tych zwątpieniach, bo to jest bardzo długa droga.
Zwątpienia zawsze przychodzą i na każdej ścieżce rozwoju, a w muzyce szczególnie, bo często stajemy przed... W muzyce, no niestety, tak jak w sporcie, jest bardzo dużo konkurencja. W sporcie, podejrzewam, wielu sportowców też mierzy się z rozczarowaniami, jeżeli...
Bardzo wielu.
Bardzo wielu. No przecież 3 miejsca na podium, a cała reszta niekoniecznie się liczy. W muzyce, no czasem nawet tylko ten jeden na podium się liczy tak naprawdę. Ten najwyższy, a cała reszta musi się obejść ze smakiem. No chyba, że mówimy o jakichś naprawdę dużych turniejach, konkurs Chopinowski, Czajkowskiego i tak dalej, gdzie każdy finalista praktycznie może liczyć na jakieś dalsze gratyfikacje w postaci kontraktów jakichś nagraniowych albo koncertowych. Natomiast na mniejszym szczeblu, na niższym szczeblu, no niestety dużo rozczarowań. Często kończy się to albo zerwaniem właśnie z muzyką, bo na przykład mieliśmy ciężkie przeżycia, bo na konkursie nam nie poszło, albo ktoś nam zwrócił w bardzo dosadny i nieprzyjemny sposób uwagę. Bardzo wiele zależy też od pedagoga, nauczyciela lub nauczycieli prowadzących, którzy mogą z jednej strony uwznieść takie dziecko albo młodego człowieka, spowodować, że on nie będzie nic widział innego poza muzyką i stanie się wspaniałym artystą, wspaniałym człowiekiem, a z drugiej strony potrafią niektórzy pedagodzy zniszczyć niejednemu człowiekowi życie, niestety.
Ale to jak w życiu każda osoba,
tak samo
którą
rodzic
spotykamy.
Może
rodzic,
dziecku... Tak. Przypadkowo edukacja. Spotkana osoba na ulicy,
oczywiście.
Dokładnie.
Edukacja muzyczna jest bardzo długa.
Jest długa.
I na początku są nie osoby, ma efektów spektakularnych. Tak. No mówiłeś o Beethovenie, tak? Efekty spektakularne były bardzo szybko, ale to są geniusze.
Dokładnie, takie osoby się trafiają raz na dziesiątki lat, tak naprawdę. I dużo też zależy od szczęścia, koniunktury, sytuacji geopolityczno-kulturowej, preferencji, tendencji, od wielu naprawdę czynników. Edukacja może się zacząć naprawdę na etapie, co do czego zachęcam wielu wszystkich rodziców, edukacja muzyczna może się nawet rozpocząć na etapie prenatalnym tak naprawdę. Wystarczy, przecież dziecko od któregoś już miesiąca bycia w łonie matki już słyszy. Już możemy wtedy go zapoznawać z muzyką. Ono słyszy tak czy inaczej naszą mowę, wszystkie dźwięki ambientowe dookoła, dźwięki z kuchni, dźwięki samochodu, wszystko dookoła. Możemy na przykład przystawić kamerton albo jakąś ulubioną piosenkę, niech to dziecko słucha, potem niech się rozwija razem z nami. My też w ten sposób naszą malutką córeczkę już w zasadzie od momencie, jak już wiedzieliśmy, że się pojawi za parę miesięcy, już też troszeczkę wdrażaliśmy. Po prostu od momentu, kiedy już zaczęła, będąc już na tym świecie, zaczęła bardziej kontaktować i świadomie z nami jakby, ma pół roku w tej chwili, ale bardziej świadomie z nami przebywać i reagować na różne bodźce. Przedstawiam ją do klawiatury, matko, a ja wiem, to jest po prostu takie klapanie rękami, po prostu byle jakie dźwięki, ale ile to radości sprawia, a ile to po prostu myślę, że też pewnego rodzaju poczucia estetycznego wzbudza w dziecku. W listopadzie, czy też w październiku miałem możliwość przeprowadzenia rozmowy z dyrygentem, który jest dyrektorem muzycznym w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie, panem Patrykiem Fournier. I on opowiadał mi, zapytałem się go o historię jego życia, jak on w ogóle doszedł do muzyki. On powiedział wspaniałą historię, jako młody człowiek mieszkając w Paryżu, miał tam 7-8 lat, zamieszkał mieszkanie, jego ojciec był śpiewakiem, który ze względu na to, że stracił głos, musiał pracować w ogóle poza branżą muzyczną, ale był niezwykle muzykalny i cały dom żył muzyką. Zabierał małego na spektakle operowe, zabierał małego na koncerty różne. A ich sąsiadem w pewnym momencie stał się pewien wiolonczelista, emigrant z Ukrainy, który musiał tam przed represjami NKWD-owskimi uciekać. I ten wiolonczelista, żeby sobie dorobić, opiekował się małym Patrykiem. I opowiedział mi wtedy wspaniałą historię, jak ten człowiek, grając mu, ćwicząc w zasadzie.
Przy nim
tak jest. Ćwicząc i opowiadając mu, że ta muzyka coś w sobie niesie. O, posłuchaj, tu ci zagram taki motyw. Co on twoim zdaniem opowiada? Co to za historia jest? Wzbudził w tym małym dziecku takie niesamowite poczucie muzykalności. Tak wspaniałe, rozwinął w nim niesamowite po prostu poczucie, że ten człowiek
estetyki zdecydował.
płonie.
Tak.
Zdecydował się poświęcić swoje życie muzyce i dzisiaj jest jednym naprawdę z topowych artystów, który naprawdę, jak oglądam jego realizację, no coś wspaniałego. Sposób, w jaki on rozumie muzykę i przekazuje tą swoją wiedzę innym. Także to tego typu działania już w młodym wieku są naprawdę plusujące. A nawet podkreślają to osoby, które finalnie nie związały swojego życia z muzyką.
To cię chciałem zapytać, bo pewnie wielu twoich kolegów czy koleżanek, z którymi zaczynałeś edukację muzyczną, nie wiem, w szkole podstawowej, później drugiego stopnia i tak dalej, nie skończyło, nie jest muzykami. Wybrało inną drogę z różnych względów. Może zabrakło talentu, może zabrakło zdecydowania, może zabrakło konsekwencji. Nieważne czego, ale ta muzyka z nimi jest po takiej szkole muzycznej.
Dlatego zdecydowanie. Ja... Można się udzielać po prostu w towarzystwie. No, człowiek bez muzyki wydaje mi się, czy generalnie bez sztuki, no stalibyśmy się po prostu jakimiś istotami bez celu tak naprawdę do życia.
Jeszcze dodatkowo, szkoły muzyczne stają się popularne. Edukacja muzyczna, mam wrażenie, że w ostatnim czasie jest coraz bardziej popularna i rodzice zwracają na to uwagę, żeby ta edukacja muzyczna, choćby podstawowa, dziecku była przedstawiona w jakiś sposób, bo z tych względów, o których wspomniałeś, ona jest gigantycznie i szalenie ważna. Natomiast niejednokrotnie się zdarza tak, bo rodzice mówią, no dobrze, ale my nie mamy słuchu zupełnie, nasze dziecko do szkoły muzycznej. To nie jest tak, że dziecko nie ma słuchu.
Absolutnie.
Warto sprawdzić.
Ja jestem zdania, że nie ma niemuzykalnych ludzi. W ogóle każdy człowiek, chcąc, nie chcąc, w jakikolwiek sposób jest związany z muzyką. Jest w stanie być może powtórzyć krótki wzór rytmiczny, albo nawet melodię, a nawet o tym czasem nie wie.
Ja podobno nie jestem.
Ale gdzieś w głębi serca i w głębi jest umysłu każdego muzyka. Człowieka jakaś ta muzykalność jest. I kiedy spotykam człowieka, który mi powie, nie interesuje się muzyką. Jakoś tak mi nie chcę w to wierzyć, bo no, siłą rzeczy czegoś człowiek słucha. Jakieś preferencje musi sobie wyrobić. To jest kwestia chęci poświęcenia pewnego czasu, aby zapoznać się z czymś nowym lub rozszerzyć to, co gdzieś tam w nas siedzi, a nawet nie jesteśmy tego świadomi na przykład. Mhm. Więc jeżeli rodzic mówi, nie, ja nie słyszę, pewnie moje dziecko też, czemu nie spróbować? Może też byłbym w stanie powiedzieć, nie, ja nie jestem w ogóle sportowy, to...
No nie będę biegać.
Nie będę biegać, bo mi to nie sprawia przyjemności. Ale myślę, że jak spróbowałem, to nagle, wow, w tym jest coś fajnego. To jest jakieś coś zupełnie innego, co mi daje odpoczynek psychiczny. Przy muzyce mam bardzo duży wysiłek muzyczny, który sprawia mi radość. A na przykład pójdę, nie wiem, pobiegać sobie, albo jakąś pracę fizyczną w ogrodzie chociażby robić, no to też człowiek odpoczywa, tylko pracując fizycznie, a odpoczywa psychicznie. I tu się to jakby w pewien sposób zamienia. Aczkolwiek muzyka oczywiście bardzo mocno, szczególnie postawa przy instrumencie wpływa na, może wpłynąć niekorzystnie, jeżeli jest źle poprowadzona edukacja, może ta postawa przy instrumencie wpłynąć bardzo niekorzystnie na postawę, na spięcia, zrodzić pewnego rodzaju jakieś zwyrodnienia czasem nawet. Na szczęście coraz więcej pedagogów jest bardziej uświadamianych albo biorą udział w kursach różnych technik, jak poprawiać postawę, jak sprawić, żeby nie nabyć pewnego rodzaju usztywnień, które mogą potem rzutować na całe życie człowieka.
I szkoły muzyczne coraz częściej dają akcent także na sport.
Dokładnie.
Bo kiedyś było tak, że właściwie pedagodzy
czekam,
nie chcieli.
Aż szkoły sportowe zaczną dawać
byłoby,
akcent na
byłoby to, na myślę, wskazane, żeby sztuka pojawiła się także w szkołach sportowych.
To by było piękne nawiązanie do starożytnego, starogreckiego wychowania, gdzie jakby obie dziedziny były równie ważne.
Zresztą laury olimpijskie ze sztuki wręczane przed laty.
Nie tylko za sport.
Nie tylko za sport. Kwestia jeszcze edukacji w szkołach muzycznych, bo edukacja muzyczna to jest jedno, ale też mam wrażenie, że szkoły muzyczne edukują dzieciaki na wyższym poziomie niż zwykłe szkoły. Takie jest moje wrażenie. Może nie wszystkie. Jakie jest twoje doświadczenie?
Znaczy mówimy o zupełnie różnym materiale oczywiście. Mhm. Jeżeli wejdziemy w kwestie techniczne, no to są dwa zupełnie różne światy. Natomiast faktycznie poziom w ogóle nauczania w polskich szkołach muzycznych pierwszego i drugiego stopnia często przerasta ten poziom w szkołach muzycznych na Zachodzie. Teraz się to troszeczkę liberalizuje. No wiadomo, ja miałem ciężkie przejścia w szkole muzycznej, bo materiał był naprawdę przytłaczający. Ale dzięki temu, kończąc szkołę muzyczną, szkołę, obie szkoły muzyczne, wiem, a znałem parę osób z zagranicy, miałem większą wiedzę muzyczną, zdolności, czy to z historii muzyki, czy z przedmiotów teoretycznych, jak harmonia, kształcenie słuchu, większe umiejętności niż tamte osoby. Więc poziom edukacji w szkołach muzycznych w Polsce jest naprawdę na wysokim poziomie. Zależy tylko od tego, w jaki sposób nauczyciel przekazuje i jak bardzo dziecko jest zaangażowane. Oczywiście jednym przyjdzie to łatwiej. To jak każda
jak każdą edukację.
Predyspozycja. Tutaj, jednym przyjdzie łatwiej, drugiemu trudniej.
Oczywiście też mam na myśli tutaj ogólnokształcącą część edukacji, jeżeli chodzi o poziom egzaminów później na koniec szkół podstawowej i tak dalej.
O tym ciężko mi się wypowiedzieć. Ja kończyłem szkołę popołudniową, także to są dwa zupełnie różne
światy. Tak. Jasne, że tak. Drodzy Państwo, jedna rzecz jest taka, że niekoniecznie trzeba być muzykiem na samym końcu, żeby uczęszczać do szkoły muzycznej.
Oczywiście. Edukację muzyczną, podobnie jak przygodę ze sportem, można rozpocząć na każdym etapie życia.
Dobrze, na koniec, bo kończymy już powoli, bo zbliża się godzina 9:00. Festiwal Muzyczny Koszkiew i tutaj...
Muzyczna Koszkiew.
Muzyczna Koszkiew i tutaj mamy takie zatoczone koło, a to dlatego, że wspomniałeś o tym, że proboszczem tej parafii, w której odbywa się festiwal, jest Paweł Łukaszka, drodzy Państwo. Ci, którzy są związani albo wiedzą nieco więcej na temat sportu, pewnie to nazwisko gdzieś kiedyś słyszeli. To był hokeista.
Tak.
Hokeista reprezentacji Polski, a dzisiaj i obecnie ksiądz proboszcz parafii.
Tak, ksiądz proboszcz pochodzi z Nowego Targu, a tam przecież hokej jest bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Opowiadał nam nieraz historię, że...
Olimpijczyk, uczestnik Mistrzostw Świata.
Tak, i w Seulu, zdaje się, i w Atlancie. W każdym razie opowiadał historię, że jest ich czterech braci i trzech starszych, a on jest najstarszy. Mieli wręcz zakaz uczestnictwa w wydarzeniach, w sensie chcieli uczyć się muzyki, ale nie mogli, ojciec im zabraniał. Dopiero najmłodszy brat miał być organistą albo księdzem, dlatego był w szkole muzycznej i uczył się gry na fortepianie, potem na organach. Dzisiaj, znaczy to w zeszłym roku nam ksiądz powiedział, że dał wszystkie medale, wszystkie tytuły za to, żeby umieć cośkolwiek zagrać na instrumencie. Podejść, wziąć i zagrać coś fajnego.
No dobrze, w takim razie festiwal Muzyczna Koszkiew.
Muzyczna Koszkiew.
Każda niedziela
oraz poniedziałek 15 sierpnia, godzina 17:15 po mszy świętej o godzinę 16:00 w kościele pod wezwaniem narodzenia świętego Jana Chrzciciela w Koszkwie. Mhm. Serdecznie zapraszamy.
A zapraszał Paweł Ris. Bardzo dziękuję, Pawle, za wizytę w studiu Radia Kraków Kultura.
Dziękuję.